Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w audycji, którą w ubiegłym roku prowadzili wyłącznie małżonkowie. Teraz troszkę inaczej, takie poszerzenie tej formy przekazu, tych treści związanych z rodziną, z małżeństwem, z drogą formacji, jaką proponuje małżonkom Domowy Kościół, a dokładnie Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie, to jest taka pełna nazwa, która przypomina, że u początku Domowego Kościoła tej wspólnoty stoi Ruch Światło Życie i charyzmat, który mu Pan Bóg dał księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Tak więc można powiedzieć, że na początku tej wspólnoty pojawił się ksiądz Franciszek Blachnicki, a przy jej tworzeniu pomagała mu też siostra Jadwiga Skudro. Choć to różnie bywa, gdy powstają wspólnoty dla świeckie, bywa i tak, że u ich początku stoją tylko osoby świeckie. Tak było z drogą neokatechumenalną, która wychodzi się od Kiko Aguero i Carmen Hernandez, czy z ruchem Focolarium, której początku stoi Klara Lubich. Ale to nie znaczy, że te wspólnoty działają bez księdza. Każda wspólnota, która działa w Kościele, potrzebuje tej posługi. Ksiądz jest potrzebny nie tylko, żeby potwierdzać jej autentyczność, że to jest coś, co działa w ramach Kościoła, nie jest jakąś sektą, nieformalną grupą, ale ksiądz jest też swoistym spoiwem, który łączy daną wspólnotę z Kościołem hierarchicznym. Potwierdzeniem, że ten charyzmat jest rozpoznany przez Kościół, uznany, potwierdzony. Tak jest w przypadku Domowego Kościoła, tak też wspólnot, o których wcześniej wspomniałem. To wszystko regulują, porządkują specjalne dokumenty, które Kościół wydaje. Ponadto w każdej wspólnocie ksiądz jest tym, który sprawuje sakramenty, jest niezbędny, które są potrzebne na drodze wyrastania duchowego, zwłaszcza Eucharystia, sakrament pojednania. Ale wracając do cyklu audycji Parami do nieba, oczywiście w Domu Kościele również posługują kapłani, przede wszystkim w każdym kręgu, który tworzy od 4 do 7 małżeństw, rodzin, jest kapłan, który bierze udział w comiesięcznych spotkaniach i od strony duchowej wspomaga małżonków, zwłaszcza tak zwaną parę animatorską, która prowadzi, która jest odpowiedzialna za właściwy przebieg każdego spotkania. Zamyśle księdza Blachnickiego, Domowy Kościół jest wspólnotą dla małżeństw, dla rodzin, jest ruchem małżeńsko-rodzinnym, które wzajemnie się wspomagają na drodze duchowego wzrastania, rozwoju, formacji. A ksiądz towarzyszy, pomaga, zwłaszcza od strony duchowej, ale nie wyręcza. Uczy samodzielności, odpowiedzialności. Taka jest rola księdza na poziomie poszczególnych kręgów. Kolejny jakby etap to jest tak zwany rejon, który tworzy kilkanaście, kilkadziesiąt kręgów. Za taką wspólnotę odpowiada para rejonowa i ksiądz moderator rejonowy, który ją wspomaga i towarzyszy. W naszej diecezji mamy 3 takie rejony. Rejon kaliski, ostrowski i tak zwany południowy, który obejmuje Kępno, Syców, Wieruszów. Kolejny szczebel to diecezja i podobnie tam na czele diecezji stoi para diecezjalna i moderator diecezjalny. To akurat funkcja, którą w tej chwili pełnię, stąd moja tutaj obecność, tej audycji, te słowa. To taki trochę dłuższy wstęp, który wyjaśnia, dlaczego tym razem ksiądz, a nie małżonkowie. Chcemy prowadzić tę audycję na przemian. Jedną małżonkowie, następną kolejną ksiądz. Jak pokazać, trochę podkreślić, zauważyć rolę i miejsce księdza w tej wspólnocie, jak jest Domowy Kościół, patrząc na własne doświadczenie i na zamysł księdza Blachnickiego odnośnie Domowego Kościoła. Także na jego patrzenie na zadania rodziny, zwłaszcza wprowadzenie tego katechumenatu rodzinnego, czyli prowadzenia dzieci przez rodziców do dojrzałej wiary. To zadanie, które w Kościele przez wieków wypełniała rodzina bardzo dobrze. Nie było katechezy, ale była silna rodzina i wiara trwała, była przekazywana także w rodzinie. Blachnicki zauważa, że obecnie, czyli w czasach działalności powstania Domu Kościoła, to były lata 70., że rodzina niestety tej funkcji już do końca nie spełnia. Nie zawsze ten przekaz wiary jest pełny. Wspólnota może jej w tym pomóc, dlatego powstaje Dom Kościół. Ponadto bardzo ważne też było to, że ksiądz Blachnicki widział, że młodzież, która się formuje w Ruchu Światło Życie, potocznie zwanej oazą, zakłada rodziny, wchodzi w dorosłe życie i też potrzebuje pomocy, wsparcia na tej drodze formacji. Dlatego też to był główny motyw powstania Domowego Kościoła. Zobaczmy teraz na początku, co ksiądz Blachnicki właśnie wtedy u początków mówił, pisał na temat roli kapłana w tej wspólnocie. Tak mówił, pisał: współpraca kapłanów, moderatorów z parami animatorskimi powinna się układać w myśl zasad następujących. Niech kapłani liczą się zadaniem dojrzałego laikatu, zwłaszcza w dziedzinach tej specyficznej kompetencji. Ruch wspólnot rodzinnych jest ruchem laickim. Odpowiedzialności poważne są osobom świeckim i to nie tylko w planie organizacji, ożywiania, ale przede wszystkim w dziedzinie tej przygody ruchowej, którą razem chcą przeżywać. Moderator, który pełni funkcję doradcy duchowego, musi uznać tę odpowiedzialność pary animatorskiej za życie duchowe grupy. Powinien on jednak, nie wchodząc w jej kompetencje, służyć jej zawsze swoją radą, zachętą, kierować ku celom istotnym, naprostowywać, gdy zajdzie potrzeba. Jego pomoc w dążeniu do Boga musi być jak najbardziej braterska, nieraz jednak i wymagająca. Ksiądz Wański mówi o współpracy kapłanów z parami animatorskimi i o roli kapłana jako doradcy duchowego, który nie wchodzi w kompetencje pary animatorskiej, ale uznaje jej odpowiedzialność za krąg. To było zupełnie nowe spojrzenie na rolę zadania kapłana, zwłaszcza w latach 70. Dzisiaj mamy już na pewno inną sytuację, inne spojrzenie na zadanie, na obecność księdza w różnych grupach, wspólnotach. Choć na pewno w świadomości wielu kapłanów i świeckich to, co proponuje ksiądz Blachnicki, jest czymś, co odbiega dość mocno od codziennego obrazu i zadań księdza. Bo najczęściej widzimy księdza przy ambonie, przy ołtarzu, czyli w kościele, który przemawia, prowadzi modlitwy, udziela sakramentów. I wówczas pozostaje tylko słuchanie. Nie ma możliwości na dialog, na zadawanie pytań, na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Trochę inaczej jest na katechezie, gdzie grupa jest mniejsza, kontakt bardziej bezpośredni, ale o tym ksiądz Blachnicki mówi jeszcze dalej. Ponadto na takim spotkaniu kapłan staje twarzą w twarz z kilkoma małżeństwami, uczestniczy, bierze aktywny udział, w razie potrzeby wspomaga, zwłaszcza parę animatorską. I jak wskazuje ksiądz Blachnicki, robi coś więcej, gdy zajdzie potrzeba. I ta pomoc ma być braterska, ale jak trzeba też wymagająca. To nie jest łatwe wymagać, ale każdy z nas potrzebuje, bo bez tego nie ma wzrostu. Słowa Jana Pawła II do młodzieży, które w tym temacie często powtarzamy, przywołujemy, że musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pokazują, przypominają, że pierw od siebie, potem od innych. Taka jest rola pasterza, kapłana, taka jest rola także rodziców wobec dzieci. Święty Paweł zachęca swojego ucznia Tymoteusza, głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, lekkość nauczasz. W razie potrzeby, podobnie jak pisze ksiądz Blachnicki. Nowy Kościół powstaje już po Soborze Watykańskim II. Pisuje się ducha odnowy, który przypominał dobartościowego Sobór właśnie było powszechne kapłaństwo wiernych, w którym każdy uczestniczy na mocy Chrztu Świętego. Stąd większe zaangażowanie i udział laikatu, świeckich w odpowiedzialności za Kościół. Ksiądz Blachnicki bardzo praktycznie wprowadzał w życie Kościoła w Polsce wskazania, nauczanie Soboru. O relacji między kapłaństwem hierarchicznym a urzędowym powszechnym pisał Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabovobi w dokumencie, który powstał po synodzie biskupów na temat formacji kapłańskiej. W tym dokumencie Jan Paweł II tak pisał: kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, udzielane w sakramencie świętym oraz kapłaństwo powszechne, czyli królewskie wiernych, choć uczą się między sobą istotą, a nie tylko stopniem, są sobie wzajemnie przyporządkowane. Jedno bowiem i drugie na różny sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Kapłaństwo urzędowe samo z siebie nie oznacza bowiem wyższego stopnia świętości w stosunku do powszechnego kapłaństwa wiernych. Natomiast w sakramencie święceń prezbiterzy otrzymują od Chrystusa w Duchu Świętym szczególny dar, aby pomagali ludowi Bożemu wiernym i pełnym uczestniczeniu w urzeczywistnianiu powszechnego kapłaństwa. Obecność, rola prezbiterów w Kościele nie zastępuje powszechnego kapłaństwa całego ludu Bożego wynikającego z chrztu, lecz służą pełnemu urzeczywistnieniu go w Kościele i dlatego też łączą ich z wiernymi świeckimi budujące i twórcze więzy. Kapłani działają w służbie ich wiary, nadziei i miłości. Jako bracia i przyjaciele uznają i wspierają ich godność dzieci Bożych oraz pomagają im wypełniać szczególną rolę w misji Kościoła. Tyle słowa Jana Pawła II. Istnieje różnica między jednym a drugim rodzajem kapłaństwa. Kapłaństwo hieraryczne ma służyć powszechnemu, czyli każdemu ochrzczonemu, wierzącemu na drodze do Chrystusa. I co podkreśla papież, kapłaństwo urzędowe samo z siebie nie oznacza wyższego stopnia świętości w stosunku do powszechnego kapłaństwa wiernych. Co to znaczy? Że ksiądz poprzez to, że przyjął święcenia, sprawuje sakramenty, nie staje się automatycznie święty, doskonały. Że ktoś, kto nie przyjął święceń, może być na drodze świętości wyżej niż on, być lepszym chrześcijaninem. To można nas trochę dziwić, czy nawet zaskakiwać, bo przecież po wszystkim przekonaniu ksiądz powinien być wzorem, ideałem. Tak powinno być, ale nie zawsze tak jest. Może inaczej, nie w każdym przypadku. Słyszymy dzisiaj wiele negatywnych opinii o księżach. Oczywiście nie wszystkie są prawdziwe, ale niestety są też takie przypadki, gdzie zachowania księży są takie, jak ich nie powinno być, nie powinny mieć miejsca, które są zaprzeczeniem tej drogi do świętości. Z drugiej strony mamy wiele świętych i błogosławionych kapłanów, zakonników. W październiku wspomnieliśmy liturgii świętego Jana Pawła II, księdza Jerzego Piełuszkę. To tylko ci z ostatnich czasów. Znamy już datę beatyfikacji księdza kardynała Wyszyńskiego, ojciec Maksymilian Kolbe, święta siostra Faustyna. Tylko niektórzy ze świętych, których Pan Bóg dał Kościołowi w naszej ojczyźnie w tym XX wieku, który minął. A z drugiej strony mamy też wielu świeckich, którzy dostąpili chwały ołtarzy, mężczyzn, kobiet, a od niedawna także małżonków. W pierwszej w historii Kościoła wspólnej beatyfikacji małżonku dokonał święty Jan Paweł II. Miało to miejsce 1 października 2001 roku. Byli mi włoscy małżonkowie Maria i Alojzy Bertram Quattrocci. Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował wiele osób, a szczególnie starał się, by wśród nich było jak najwięcej osób świeckich, potwierdzając to, co napisał w Panem wyżej dokumencie, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla kapłanów czy zakonników. To wspólny cel, do którego wszyscy jesteśmy powołani, zaproszeni, idąc różnymi drogami. I na tych różnych drogach mamy sobie wzajemnie pomagać. A szczególnie kapłani mają pomagać świeckim, jako bracia i przyjaciele mają tworzyć budujące i twórcze więzi. Bardzo dobrym miejscem, przestrzenią do realizacji tego zadania jest posługa kapłanów właśnie w kręgach domowego Kościoła. Ksiądz Blachnicki stworzył bardzo dobre warunki do realizacji tego wskazanego przez papieża zadania. Warunki dla księży, a tym bardziej dla małżonków, zwłaszcza do realizacji tego, co wynika z zadań związanych z udziałem w kapłaństwie powszechnym. Bardzo konkretnie mówi o tym Sobór Watykański II w konstytucji o Kościele Lumen Gentium. Posłuchajmy też fragmentu z tego dokumentu. Sobór uczy: Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Ochrzczeni bowiem poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijanowi uczynki składać ofiary duchowe i głosić moc tego, który wezwał ich z ciemności do swego przeciwnego światła. To też wszyscy uczniowie Chrystusa, trwając w modlitwie i chwaląc wspólnie Boga, samych siebie składać mają na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Wszędzie mają głosić świadectwo o Chrystusie, a tym, którzy się tego domagają, zdawać sprawę z nadziei życia wiecznego, która jest w nich. Kapłaństwo zaś powszechne, wierni, kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, odróżnią się istotą, a nie stopniem, tylko są sobie wzajemnie przyporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie chrystusowym. Kapłan urzędowy, mianowicie dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud kapłański, kieruje nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa ofiarę eucharystyczną, składają Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Pełni też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę, dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość. Sobór podkreśla, że wszyscy uczestniczymy w jedynym kapłaństwie Chrystusa i tym samym uczestniczymy w sposób właściwy sobie w potrójnym urzędzie Chrystusa proroka, kapłana i króla. Wyświęceni kapłani przez nauczanie pełnią funkcję prorocką, przez sprawowanie sakramentów funkcję kapłańską, przez kierowanie ludem Bożym funkcję królewską. Z kolei wierni świeccy przez głoszenie Chrystusa swoim życiem, także składanie duchowych ofiar, kierowanie swoim życiem zgodnie z Ewangelią Chrystusa. Szczególną przestrzenią uczestnictwa w tym kapłaństwie powszechnym jest małżeństwo i rodzina. W niej rodzice jeszcze wyraźniej realizują te funkcje wobec siebie nawzajem i wobec swoich dzieci. Nauczanie własnych dzieci, przekazywanie im prawdy o Bogu to realizacja funkcji prorockiej. Wspólna modlitwa rodzinna, udział w liturgii, w kościele to realizacja funkcji kapłańskiej. I wreszcie funkcja królewska to mądre, dobre kierowanie swoim domem, rodziną. To wszystko zadania, które wynikają z powszechnego kapłaństwa wiernych i realizują się we wspólnocie rodzinnej, umacnianej przez sakrament małżeństwa. Mówimy o tym wszystkim w kontekście zdań kapłana odnośnie pracy we wspólnotach domowego kościoła, kręgach rodzin. Miejsce, przestrzeń, jakie są wręcz idealne do tego, aby urzeczywistniać to zadanie, które wyznacza sobór, które mówił Jan Paweł II. W pewnym już dokumencie pastores Dabovobis papież zwraca uwagę jeszcze na jeden ważny rys, element współpracy kapłana ze świeckimi. Tak pisze, realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, głębokiej jedności z papieżem, biskupami i innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługę we wspólnocie kościelnej. Nowa ewangelizacja, o której wiele słyszymy, mówi, potrzebuje nowej gorliwości i współpracy kapłanów z wiernymi świeckimi. Ta owocna współpraca kapłanów z rodzinami Kościoła skutecznie prowadzi do podejmowania wyzwań, zadań nowej ewangelizacji w różnych jej formach. W naszej diecezji w ostatnich kilkunastu latach działalności domowego Kościoła miało miejsce wiele tak zwanych rekolekcji ewangelizacyjnych, dzięki czemu mogło powstać wiele nowych kręgów. Małżonkowie poznali drogę formacji, którą proponuje domy Kościół, zaczęli z niej korzystać. Co myślę jest warte zauważenia, inicjatywa tych rekolekcji wychodziła od małżonków, którzy sami wcześniej w takich rekolekcjach uczestniczyli, brali udział, doświadczali, przekonywali się, jak wiele im to dało. Naturalnym było, aby czymś takim podzielić się z innymi. Pierwsze takie rekolekcje miały miejsce w roku 2000 w parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, ale zanim do nich doszło, kilka osób uczestniczyło w podobnych rekolekcjach w diecezji przemyskiej. To dla nich było inspiracją, by coś podobnego zorganizować także w naszej diecezji. Ale aby do tego doszło, potrzebna była współpraca, praca ze świeckimi, z kapłanami. Miały miejsce te rekolekcje w parafii św. Antoniego dzięki współpracy, dzięki otwarciu się za infułatę Tadeusza Szmyta, który był otwarty na tą nową formę ewangelizacji, rekolekcji. Ale także wymagały współpracy kapłana z diecezji przemyskiej, który te pierwsze rekolekcje prowadził. Był to ksiądz Marek Zajdel, który też nie działał sam, ale przyjechał i współpracował z parą małżeńską, która wraz z nim była zaangażowana w prowadzenie tych rekolekcji. Wspominał o tym w kontekście współpracy świeckiej z kapłanami, ale trzeba podkreślić, że w przypadku tych rekolekcji kapłanów zaangażowanych było kilku, a świeckich kilkudziesięciu. A to z racji tych formy tych rekolekcji, które trwały od piątku wieczora do niedzieli, a były czasem bardzo intensywne, wiele się działo o strony duchowej, o strony materialnej, nabożeństwa, konferencje, spotkania w grupach, a także posiłki dla uczestników, organizacja miejsca, przestrzeni, w której to wszystko się odbywało. To był dany początek tej szczególnej współpracy, bo później były kolejne rekolekcje w roku 2002, 2004, także w parafii św. Antoniego, ale później także w innych parafiach naszej diecezji, w Kaliszu, i w Ostrzeszowie, w Wieruszowie, w Sycowie, także w innych parafiach. I co jest ważne, dzięki temu coraz więcej osób angażowało się w ich organizowanie, oczywiście i osób świeckich, i księży. Tutaj przy okazji współpracy dotykamy też kolejnego bardzo istotnego elementu formacji w ramach Świata, jakim jest ewangelizacja. Naturalne, że ktoś, kto sam uwierzył, umocnił się w swojej wierze, nie zatrzymuje tego dla siebie, ale chce się tym dobrem, którego doświadczył, dzielić z innymi. Czy w formie organizowania takiej rekolekcji, czy w różnych innych formach, przekazując to, czego sam doświadczył. Może jeszcze wrócimy na chwilkę do tego, co mówił o współpracy księży z rodzinami ksiądz Franciszek Blachnicki. też między innymi wpisał w taki sposób: kapłan jest w sposób uprzywilejowany przedstawicielem Chrystusa. Sakramentalny uobecnia Chrystusa Zbawiciela przez współuczestnictwo w spotkaniach, zapewnia każdemu kręgowi zarówno szczególną obecność Chrystusa, jak i Jego Kościoła, a w ten sposób skierowuje całą wspólnotę do pogłębiania i do życia największym w swym wymiarze, w świadomości, że jest on komórką Kościoła, ciała mistycznego, którego głową jest Chrystus. Ksiądz moderator służyć ma kręgowi swoją wiedzą doktrynalną, doświadczeniem duszpasterskim, ale przede wszystkim ma być przez kapłaństwo wprowadzać Chrystusa, uświadamiając wszystkim sens powstania kręgu i cel, w jakim spotykają się jego uczestnicy. Dalej mówi o tym, że rola jest bardzo ważna, istotna, że tam, gdzie są kapłani, tam kręgi trwają, rozwijają się. Gdy brakuje kapłana, są problemy, trudności. Kapłan, to podkreślał drugi raz, właśnie ma pomagać, wspomagać, nie zastępować, nie wyręczać małżonków. Też mówi o tym ksiądz Blachnicki, jak ważne jest zaangażowanie kręgów w pracę, w pomoc kapłanowi. Zasady kręgi powinny powstawać w ramach danej parafii, wtedy jest ta współpraca najbardziej optymalna, owocna. Wiemy, jak bardzo zajęci, pisze ksiądz Blachnicki, są nasi kapłani, dlatego kręgi korzystają wyłącznie z ich pomocy ściśle związanej z ich funkcją kapłańską. Moderator kręgu nie wyręcza pary animatorskiej w jej obowiązkach, ale także konieczna jest jego pomoc i jak szeroki jest wachlarz możliwości jego oddziaływania. Krąg winien odnosić do niego jak do brata w Chrystusie. Otrzymuje od niego wiele, ale czy okazuje mu swoją wdzięczność? Czy dzieli z nim jego troski duszpasterskie, wszystkim przez modlitwę? Czy służy mu czasem swą pomocą w jego obowiązkach? I jeszcze jedno zdanie księdza Blachnickiego. Stosunek kręgu do moderatora i moderatora do kręgu powinien cechować słowa świętego Pawła. Noście ciężary jedni drugich. Dobry, przyjazny i owocny kontakt kręgu ze swoim moderatorem w dużej mierze zależeć będzie od troski i taktu pary animatorskiej. To wskazania bardzo już konkretne, praktycznie dla tych, którzy są zaangażowani w taką formę współpracy, ale także mogą być dla innych inspiracją, ukazaniem pewnej przetartej już drogi, wyznaczonego szlaku, jaki można iść i z niego korzystać. To używając pewnego obrazu, jakby dwa światła, które oświetlają drogę. Trochę to jak idąc przez ciemny tunel, tam jedno światło, jedną latarkę widzimy, ale gdy pojawi się drugie źródło światła, będzie jaśniej i na pewno pójdzie się łatwiej, pewniej i zapewne szybciej. Na kwestię współpracy kawanów świeckich można także spojrzeć szerzej, nie tylko w kontekście tego kościoła, przecież w różnych miejscach, przestrzeniach działalności duszpasterskiej wierni spotykają się z kapłanami. To, o czym ksiądz Blachnicki, co praktykowane jest w tym kościele, może bardzo pomóc także w codziennej współpracy kapłanów i wiernych. Co zdaje się najbardziej widoczne, to zaangażowanie w liturgię. Tutaj jest wiele miejsca, przestrzeń do posługi osób świeckich, a pewnie nie zawsze, nie wszędzie ta przestrzeń jest wypełniana, wykorzystana. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie wina leży po obu stronach. Znaczy dużo zależy od księdza, który musi dobrze rozumieć rolę liturgii, być otwartym, nawet więcej zapraszać osoby świeckie do włączenia się czynnie w liturgię. A z drugiej strony potrzeba jest otwartości osób świeckich, by podjąć te funkcje liturgii, które mogą być przez nich spełniane. Idealnie, kiedy otwartość, gotowość z obu stron, gorzej tylko z jednej, ale nawet wówczas to swoiste wyzwaniem jest, aby zapraszać, zachęcać drugą stronę. Świeccy mogą wyrazić swoją gotowość, proponować swój udział, pomoc w liturgii. Trochę podobnie ze strony księdza, który może zapraszać, zachęcać do udziału w miarę możliwości. To oczywiście ważne jest otwarcie, przygotowanie. W ramach formacji kościoła jest to przygotowanie do udziału, zaangażowania w liturgii, które na pewno to ułatwia. Chcielibyśmy iść tą wspólną drogą, którą Pan Bóg nam pokazuje, zaprasza. Niech te wskazania, te myśli jakoś pomogą się zatrzymać nad naszym zaangażowaniem, jak chodzi o rolę, o miejsce każdego z nas, tej współpracy kapłanów, świeckich, w zależności od tego, kim jesteśmy. Ale też nie pokazuje, przypomina, że jest taka wspólnota, jest już taka przetarta ścieżka, która pomaga w tej współpracy, pomaga w tym dążeniu, wspólnym dążeniu do Pana Boga.